Ja mam przed wami też lekcję bardzo ważną, dobrą, mądrą, biblijną. Lekcję dzisiaj zacznę od historii. Tak? Zawsze kończę historię, jakoś dzisiaj zacznę od niej. Piszę w taki sposób. Ktoś mówi, spędziłem wiele lat w sowieckich gułagach. Tymi słowy rozpoczyna się taki odręcznie napisany list. Litery były czytelne, ale było widać wyraźnie, że piszącemu trzęsła się ręka. Była to oznaka podeszłego wieku i lat spędzonych w więzieniu. Mówi, w obozie zmuszano mnie do pracy na dole w kopalni. Praca była ciężka, a strażnicy nie znali litości i byli pozbawieni ludzkich odruchów. Pewnego dnia w kopalni doszło do wypadku, doznałem uszkodzenia kręgosłupa i od tamtej pory jestem garbaty. Jakiś czas potem spotkałem chłopca, który nie przestawał się we mnie wpatrywać. Proszę pana, zapytał, co pan ma na plecach? Byłem przekonany, że pojawi się jakiś niewybredny dowcip na mój temat, ale i tak odpowiedziałem, garb. Chłopiec uśmiechnął się ciepło i powiedział, nie, to nieprawda. Bóg jest miłością i nikomu nie daje zdeformowanego ciała. Nie ma pan garbu, tylko pudełko poniżej ramion. Są w nim ukryte anielskie skrzydła. Pewnego dnia pudełko się otworzy i poleci pan na nich do nieba. Zacząłem płakać ze szczęścia. Nawet teraz, pisząc do was, znowu płaczę. Nieraz pewnie, jeżeli oglądamy na temat cierpienia chrześcijan, widzimy, co dzieje się na świecie. To dzieje się nieustannie. My żyjemy w takim luksusie, można powiedzieć, że właściwie nic nam nie zagraża. Ale wielu chrześcijan cierpiało i cierpi w dalszym ciągu wielkie prześladowania. Ale pod tymi bliznami kryją się błogosławieństwa. Jakie blizny będą widoczne w niebie? Tylko jedne. Tylko jedne rany i blizny są widoczne w niebie. To są blizny na rękach, nogach, na boku, na głowie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko. Bo my tam będziemy mieli inne, przemienione, nowe ciała. Już nie będziemy mieli tych starych ciał, które często nas męczą, często nas już, jak to mówię, Biblia mówi, przychodzą lata, o których mówimy, że nie podobają nam się. Albo do Piotra mówi, zaprowadzą cię tam, gdzie nie zechcesz. Tak? Gdzie ty nie będziesz chciał. Ale jest błogosławieństwo, jest coś, co Pan nam obiecuje w przyszłości. Otwórzmy list Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Pytanie pierwsze. Czy lubimy testy? Czy ktokolwiek z was ostatnio przechodził jakiś test? Studenci? Nic? Żadnych testów? Nic nie było. Uczniowie? Były jakieś testy? Nie macie testów w szkołach? Były. Nauczyciele? Przygotowujecie kogoś do testów? No, nieustannie przygotowujemy dzieci na jakieś tam właśnie egzaminy, na jakieś testy. Dominika? Jest. No, już myślałem, znalazło się coś tam. Jednak był jakiś test. Będzie. Za niedługo matura przecież będzie. Testów mamy wszelakich mnóstwo różnego rodzaju. Przeczytałem historię, ale pytanie pojawiało się tego typu właściwie tak naprawdę. Powinien powiedzieć, że kto? Czy ktoś nie przechodzi testu? Czy ktoś nie przechodzi testu? Nawet jeżeli nie mam jakichś oficjalnych testów przed sobą, jest mnóstwo egzaminów, testów, które przechodzimy czasami nieświadomie. Nieświadomie. I wydaje nam się, że nikt nie patrzy, że nikt nie wie. Ale jest Bóg, który przez cały czas widzi, który przez cały czas bada nasze serca. Bóg bada nasze serca. I my wszyscy przez cały czas przechodzimy przez taki test, przez taki egzamin Boży. I od razu chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Ten test nie jest po to, żeby nas przyłapać. Test jest po to, żeby nas ulepszyć. Test jest po to, żeby rezultatem była radość, żeby było coś wspaniałego. Test nie jest po to, żeby nas pognębić, uprzykrzyć nam życie, żeby nas na czymś tylko przyłapać. Miejmy tą świadomość, to jest bardzo ważne w odróżnieniu tych ludzkich testów, które gdzieś tam czasami mamy do czynienia. Zaczyna się w taki sposób. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Po pierwsze, jak Jakub się przedstawia? przedstawia się bardzo krótko. Mógłby powiedzieć, jakie relacje łączyły go z ziemskim, ziemską osobą Jezusa Chrystusa. Nie mówi o tym. Mówi, jestem sługą. Mógłby się powoływać na to, jakie miał znajomości, gdzie on bywał, z kim rozmawiał, co słyszał i tak dalej. Tu tego w ogóle nie mówi. Jestem sługą. Widzi swoje miejsce przed Jezusem Chrystusem i przed Bogiem i mówi jakby w jednej linijce, przed Bogiem i Jezusem Chrystusem. Tak? Dla nas to jest jakby bardziej oczywiste, ale w tamtych czasach często Joshua, jakiś Joshua, ben Józef, kto to był w ogóle? Jakiś syn cieśli? O kim ty mówisz? I stawiasz go na równi z Bogiem? Ale tak właśnie Jakub ustawia to, tak to mówi. Chociaż był w bliskim pokrewieństwie, ale jednak mówi, jestem sługą Boga i Jezusa Chrystusa. I dalej mówi, przesyłam pozdrowienia. Teraz te pozdrowienia są bardzo krótkie. Normalnie, pamiętacie, w Biblii są takie dłuższe, łaska wam i pokój i tak dalej. I pisze i to, i modlę się o was. Dłuższe. A tutaj od razu przechodzi do rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który cierpi, potrzebuje pomocy natychmiast. On nie potrzebuje długiego kazania, on potrzebuje natychmiastowej pomocy. Więc te pokolenia żyją dziś w rozproszeniu i potrzebują pocieszenia. Potrzebują zrozumieć tego, co z nimi się dzieje. Przez co przechodzą? Czy Bóg nas opuścił? Czy Bóg na pewno jest po naszej stronie? Czy to, przez co przechodzę, to jest normalne? Dlaczego ten smutek, skoro obiecana była radość, na przykład? I tak, drugi wiersz od razu. Mówi, poczytujcie to sobie za największą radość. Poczytywać, czyli zaliczać, czyli zrobić sobie jakby tabelkę dochodów i rozchodów. Zrobić sobie tabelkę korzyści i strat. Korzyści i straty. Zrób sobie rozliczenie. I mówi, od razu weź to, co przechodzisz, weź to na stronę zysków. Policz to jako zysk, jako coś, co jest korzystne dla ciebie. I tak to właśnie sobie poczytujcie, tak sobie to uznajcie, tak zaliczcie to na poczet waszego zysku. Co mam policzyć? Mówi to, a macie policzyć tylko największą radość, nie jako względną radość. Mówi największą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Rozmaite próby przechodzicie. Tylko spojrzałem, tylko przeczytałem cały list Jakuba, żeby zobaczyć, przez co oni przechodzili. Przez co oni przechodzili. Zaczyna się w ogóle jeszcze w tym rozdziale, mówi bogaci i biedni. Biedni i bogaci. Ci, którzy coś mają, ci, którzy nic nie mają. Już na tym punkcie zaczęło się rozróżnianie. Zaczęły się jakieś podziały. Więc byli ludzie, którzy czuli się gorszymi. Byli ludzie, którzy rzeczywiście źle się czuli, dlatego że byli biedniejsi. Nie mieli tyle, co inni mają. Byli im tacy, którzy byli mniej zaradni. Nie potrafili sobie poradzić w życiu. Byli tacy, którzy byli słabiej wykształceni. Byli tacy, którzy byli oszukani przez prawodawców. Przez tych, którzy posiadali coś. Nie dostawali swojego wynagrodzenia. Byli tacy wreszcie, którzy byli po prostu zapomniani. Nikt nawet nie pamiętał ich imienia. O kim ty mówisz? Nie pamiętam. Siadał rzeczywiście z tyłu gdzieś tam? Nikt nie pamięta. Co to był? Nie pamiętam, o kim mówisz. Więc może ktoś tak się czuć. Czy ktoś mnie w ogóle zna? Czy ktoś mnie jeszcze w ogóle pamięta? Możesz czuć się gorszy. Możesz czuć się właśnie takim odrzuconym gdzieś tam z boku. Ale może też być w drugą stronę. Bo są też i tacy wymienieni i oni też przechodzą przez test. Bogacze. Ci, którzy coś mają. Ci, którzy coś wiedzą. Ci, którzy potrafią. Ci, którzy potrafią planować. Mówią, pójdziemy tam. Zrobimy interes. Będziemy mieli korzyści z tego. Planują, myślą. Mają pomysły też duchowe. Co powinno być zrobione. A tu nagle nikt tego nie słucha. A tu nagle w jakiś sposób ich plany się krzyżują. A tu nagle ktoś przychodzi i mówi, że coś chce po prostu od nich. Więc każda grupa jest na swój sposób doświadczana. Każda grupa przechodzi swoistego rodzaju test, próbę. Więc jeszcze raz mówię, poczytujcie, policzcie to po stronie zysków jako największą radość to, bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, różnego rodzaju próby i doświadczenia przechodzicie. Gdy spojrzymy do Biblii, do Nowego Testamentu, zacznę od Księgi Objawienia. trzeci rozdział, dziesiąty wiersz mówi w taki sposób. Otwórzmy koniecznie, Objawienia 3:10. Tylko kilka miejsc wymienię, gdzie to słowo pokusa, doświadczenie zostało wymienione. Tak? Objawienia 3:10 to jest ostatni w Nowym Testamencie miejsce, gdzie zostało to słowo wymienione. Mówi tak, ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, albo zachowałeś mój nakaz, żeby przy mnie wytrwać, ja zachowam cię. Ty zachowałeś słowo, ja zachowam ciebie. Ty zachowałeś moje słowo, pilnowałeś go, przestrzegałeś, ceniłeś, szanowałeś moje słowo, zapamiętywałeś go, uczyłeś się na pamięć mojego słowa. Egzekwowałeś go w swoim życiu. Więc ja ciebie zachowam. Ty zachowałeś moje słowo, więc ja ciebie zachowam w godzinie próby, która ma, co? Przyjść na cały świat. Wszyscy ludzie, każdy człowiek w taki czy inny sposób jest doświadczany. Każdy człowiek przechodzi próbę. Mówi, ma przyjść, to działo się już od zarania. I na przykład też list do Hebrajczyków, 3:8 wspomina Żydów, kiedy chodzili po pustyni. Tak? I mówi, przychodzi moment rozdrażnienia, jak mówi jedno z tłumaczeń. Przychodzi moment buntu, bo im nie pasuje, bo coś jest nie tak, jak trzeba. Nie mają wody, nie mają jedzenia. Coś im nie pasuje. Mówi, przychodzi moment buntu, mówi, nie zatwardzajcie swoich serc. Ale co? W dniu próby, na pustyni. Ale raczej mają otworzyć swoje serca, mają uwierzyć. Więc zatwardzenie serca będzie przeciwieństwem tego, co tu będzie, mądrości, o której przeczytamy, tej wiary, zaufania prawdziwej. To będzie przeciwieństwo. Kiedy człowiek zatwardza swoje serce, ono robi się twarde i nie pozwala na to, żeby Boże Słowo tam wchodziło. Piotr. Mówiłem o bogaczach i również do Tymoteusza Paweł pisząc, 1 Tymoteusza 6:9, mówi o pokusach, które oni wpadają. Bogacze też przechodzą swoje doświadczenia, swoje próby. Mówi tak, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Jeżeli moim priorytetem w życiu jest tylko bogacenie się, to popadam w pokusę, popadam w sidła. Popadam w sidła. Mówi to bardzo wyraźnie Biblia i o tym czytamy tutaj. Ogólna zasada jest wymieniona, taka chyba najbardziej, którą często wielu uczy się na pamięć. Ja bardzo polecam 1 Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które byłoby ponad siły ludzkie. Tak? Nie przyszło, jak to ja temu tłumaczenie, nienawidziło was pokusa inna niż ludzka. Mamy doświadczenie, ale one nie są ponad nasze siły, ponad ludzkie możliwości. Nam się często wydaje, to przechodzi wszelkie pojęcie, tak? To jest niemożliwe, tego się nie da znieść. I patrząc z boku, rzeczywiście czasami wygląda to strasznie. To, co ludzie przechodzili, kiedy byli torturowani, kiedy byli paleni żywcem na stosie i tak dalej. Dzisiejsze nasze też rozumienie, zauważcie, coś takiego jest, bo już komunikacja jest bardzo szybka, że ktoś gdzieś tam się dowie, ktoś cierpi, ma egzekucja, jest wyznaczona. Co się dzieje? Zaraz wszyscy mówią, módlcie się, żeby to było odsunięte, żeby nie przechodził egzekucji. Tak się zastanowiłem, mówię, dlaczego tak się modlą? Nie widziałem tego w Nowym Testamencie specjalnie, nie widziałem tego później w historii. Pytano się ewentualnie, pokaż nam, jak będziesz już palony na stosie, pamiętacie tę historię, którą czytałem, pokaż nam, że wszystko jest w porządku. Tak modlili się. Tak? Oczywiście, że nie ma w tym nic złego, żeby modlić się, ale czy przypadkiem czasami wartość naszego życia nie mierzymy tylko i wyłącznie w tym, żeby jak najdłużej i jak najwięcej zyskać. Żyć jak najdłużej i jak najwięcej i jak najdłużej się tu bawić. Tak? To nie jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. No dobrze, wróćmy do tego. Mówi tak. Nienawidziła nas pokusa większa niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyśmy byli kuszeni ponad nasze siły. Ale wraz z pokusą da i wyjście, abyśmy mogli je znieść. To jest jakby naczelna, ogólna zasada, o której mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, pokusy. Nie jest zbyt wielka, Bóg daje wyjście, Bóg jest z nami w tym momencie. On przechodzi z nami i właśnie wtedy szczególnie się manifestuje. Tak jak ci młodzieńcy, którzy byli wtrąceni do pieca i wtedy właśnie widać tą czwartą osobę, która jest z nimi. Tak? Albo jak Daniel tu jest wrzucony do lwi i jamy, wtedy właśnie objawia się ten anioł, który zamyka paszczę lwom. Właśnie wtedy, kiedy przechodzimy takie trudności. I oczywiście Piotr, Piotr był bardzo bliski Jakubowi. Piotr pisze w 1 Piotra 1,6. Mówi w taki sposób. Bardzo podobnie uzupełnia to, co pisze tutaj Jakub. Mówi tak, z tego się radujcie, albo radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. I że chodzi o próby. Jakie są tutaj, mówi? Są na krótko. To, co przechodzimy, choćby nam się wydawało to nieskończenie długo, one są na krótko. Kiedy patrzę wstecz, kiedy patrzę na różne rzeczy, które przechodziłem, ile razy pytałem, Boże, jak długo jeszcze? Boże, jak długo? Tak bym chciał, żeby to się skończyło. Dzisiaj patrzę do tyłu, było, minęło, skończyło się. Tak jak się kończą przyjemności, tak kończą się też te trudy, te próby, te doświadczenia. To przechodzi, to jest koniec. To jest na krótko. I ważna druga rzecz, mówi, gdy trzeba. Nie dla Bożej zachcianki, nie jakoś przypadkowo, ale gdy trzeba. Bóg uznaje to za ważne, konieczne, potrzebne dla mnie i dla Ciebie, na krótko, gdy trzeba. Mamy z tego się radować, też mówi. I to jest, zobaczcie, też w jednej linijce. Z tego się radujcie, zaraz powiem, mówi, zasmuceni jesteście. Jest smutek, tak. Jest smutek i jest radość, pomimo wszystko, z tych prób. Jak ta pieśń stara mówi, ty dziwisz się, jak śmiać się mogę poprzez łzy. Ta Ela na pewno będzie pamiętała. Niektórzy jeszcze starsi. Ty dziwisz się, jak mogę śmiać się poprzez łzy. Oczy do góry, czyli właśnie pamięć przypomina sobie, jak ta pieśń tam szła. Nie będę śpiewał. W 4 rozdziale, ten sam list Piotra, 4:12, mówi, umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby doświadczyć was, jakby coś niezwykłego was spotkało. Czyli niektórzy byli zdziwieni. To był ogień. Ale mówi, nie dziwcie się temu. To nie jest nic niezwykłego. To jest coś, co jest pod Bożą kontrolą. To jest coś, co jest pod Bożą kontrolą. I jeszcze raz w drugim liście, 2 Piotra 2,9, koniecznie sobie zaznaczmy, 2 Piotra 2,9, jeśli ktoś robi notatki, też jest bardzo fajne słowo, mówi, umie Pan wyrwać z pokusy. To samo słowo. Umie Pan. Pan potrafi wyrwać z pokusy. On potrafi dać nam wyjście. I to właśnie nam, którzy ufamy Jemu. Bo, co mówi dalej, bo niesprawiedliwych zachowa na dzień sądu, aby byli ukarani. Niesprawiedliwi, czyli odwrotność tego, co reprezentują Boże dzieci, że są wytrwali, że potrafią przejść przez ten ogień doświadczeń. A ci, którzy buntują się, strząsają to z siebie, mówi, będą zachowani na dzień sądu. Tak, więc mówię jeszcze raz. Poczytujcie to sobie za największą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej wyrabia cierpliwość. Muszę, żeby przejść próbę, muszę coś rozumieć, muszę wiedzieć pewną rzecz. Mówi, musisz zrozumieć, po co to jest. Ta próba, to doświadczenie jest po to, żeby wyrobić w tobie wytrwałość, cierpliwość, jak to różne są tutaj sformułowania, oryginalne, hipomone. Hipo to jest pod, mone to jest jakby ciężar, czyli ktoś, na kogoś jest włożony ciężar. Na kogoś jest włożony ciężar. Co robimy, kiedy złożony nas ciężar? Kiedy ktoś nas uciska? Czy to jest niesprawiedliwość? Czy to jest ktoś, kto nas wykorzystuje? Czy to jest cierpienie jakieś? Chcę to z siebie zrzucić. To jest naturalna reakcja, prawda? Chcę to z siebie zrzucić. Inną reakcją jest jeszcze to, że mogę być tym, ale mówię, a ten rząd jest niedobry, a ten prezydent, a ten mój sąsiad, a ten coś tam prawodawca, a ten... Mogę oczywiście wyklinać na prawo i na lewo. Zgadza się? Mogę albo chcieć to zrzucić jak najszybciej, albo mogę wyklinać na prawo i na lewo wszystkich, którzy się do tego przyczynili moim zdaniem. Hipomone mówi wytrwałość. To jest, mam na sobie ten ciężar i trwam w tym. I trwam. Mówi Jakub, mówi Pan Jezus, mówi Biblia w wielu miejscach, ten ciężar nie jest zbyt wielki, żebyś nie mógł go udźwignąć. I dalej ten Jakub powie, gniew właśnie, gniew wcale nie robi sprawiedliwości Bożej. Twój gniew, gniew człowieka wcale nie robi nic dobrego. To, że ty się rozgniewasz, to, że wszystkich dookoła będziesz obwinisz za swoją sytuację, nic dobrego nie przyniesie. Hipomone, wytrwałość albo cierpliwość. A ta cierpliwość prowadzi, mówi do, następny wiersz, czwarty, do dzieła doskonałego. Albo jak mówi moje tłumaczenie, niech dopełni swojego dzieła. Niech dopełni swoje dzieło. Czyli cierpliwość ma swoją pracę. Cierpliwość ma zadanie, żeby doprowadzić nas do doskonałości. Abyśmy byli doskonali i zupełni. Czyli tacy bez żadnego braku. Bez żadnego braku. Doskonali. Do dzieła doskonałego, żebyśmy byli nienaganni. Ta radość to oczywiście to nie jest tylko to, że się śmieję, ha, 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 nic takiego, a szczególnie mogę się śmiać, jak ktoś cierpi, mówię, a tam co tam takiego, nic. To nie o taką radość chodzi, żeby śmiać się i drwić z tego powodu, co ja przychodzę, czy ktoś szczególnie. Nie chodzi o żartowanie sobie, chociaż czasami żartowanie mi pomaga. I osobiście czasami pomaga, jak sobie zakwię z tego wszystkiego i pomyślę o tym, że będzie koniec. To na pewno Pan Bóg przyniesie koniec temu wszystkiemu. Na pewno będzie ulga. Można mieć radość. Można mieć radość nawet w chorobie. Zobaczcie, kiedy ludzie się cieszą? My, kiedy się cieszymy. Kiedy co? Kiedy sukces. Kiedy żyjemy w dostatku, kiedy jest sukces, tak. Szczególnie też, kiedy zdrowie dopisuje, prawda? Przeważnie to jest związane z jakimś, że coś zdobywam. Albo, że przynajmniej nic nie wchodzi mi w paradę. Tak? Że nic mi nie dolega. Tak jeszcze pozwolę sobie na takie małe zboczenie z tematu, ale oglądałem bardzo ciekawy reportaż na temat, prawda na temat kłamstwa. Kościół scjentologiczny. Kościół scjentologiczny. Tak analizowałem, co oni ludziom dają. Między innymi mówią, jeden z takich zdań pada, mówi tak, wyobraź sobie, gdybyś nie miał swoich ograniczeń, kim mógłbyś być? I to rozpala wyobraźnię wielu ludzi i wchodzą w to. Wchodzą w jeden kurs, drugi kurs, jedno szkolenie, następne szkolenie. To kosztuje koszmarne pieniądze, ale oni za to płacą. Płacą, płacą, płacą. Bo chcą być lepsi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaką im obiecują, zobacz, świat będzie lepszy, ty będziesz lepszy, świat będzie lepszy. Stosują różnego rodzaju socjotechniki, za które płaci się słono, żeby być w tym kościele scjentologicznym. W Polsce dzięki Bogu ich nie ma, chociaż czasami rozdają ulotki i pojawiają się gdzieś tam w bibliotekach ich książki, które podrzucają. Ale chcą zarazić ludzi taką właśnie ideą. Będzie lepiej, twoje życie będzie lepsze i będzie wokół ciebie lepiej. Sprzedają coś, co tak naprawdę jest tylko próbą, jakąś ludzką próbą udoskonalenia siebie. Innym takim momentem, jak mówię, szczęścia człowieka, to jest kiedy coś wygrywa. I to jest czasami śmieszne, bo człowiek wygrywa czasami małe rzeczy, ale ma taką, ale wygrałem. Nawet to, kiedy chłopaki grają w piłkę. Mecz może się w ogóle nigdzie nie liczyć, ale strzelił bramkę, to jest po prostu, to jest taka radość. Nie wiem, kobiety może tego nie rozumieją, ale mężczyźni, zgodzicie się ze mną? Gramy w piłkę. Nie? Mecz o nic nie musi być. Ale strzeliłem bramkę, jaka to jest radość. Prawda? Kiedy ktoś coś wygrywa, nie wiem, jakiś może ktoś wygrał 100 zł, już mówi, na to lotka wygrałem, a ktoś wygra 1000. A wyobrażam sobie taką scenę, jak ktoś stoi, wiecie, już tak nad grobem prawie i mówi, wiecie co, mam na koncie 20, 30, 100 tysięcy, a może milion mam, ale fajnie. Wyobrażacie sobie coś takiego? Ktoś, ależ on głupi. Co on sobie zabierze to ze sobą gdzieś? Co on sobie z tym zrobi? Ale ludzie się cieszą, kiedy coś dostają. Prawda? Ale tutaj jest radość, która jest zupełnie inna. Radość niezależna od tego, czy ja mam, czy nie mam. Czy tracę to zdrowie, pieniądze, czy ktoś mnie wyzyskuje, czy nie. Radość, która jest ponad tym wszystkim. Radość jest to niezwykła, jest to nieziemska rozkosz. Rozkosz samym Bogiem. Jak wczoraj rozmawiałem z młodzieżą, takie subtelna różnica czasami w mówieniu i rozumieniu. Na przykład, kiedy mówimy o tym, że Jezus jest uzdrowicielem. Kiedy powiem, że Jezus jest uzdrowicielem, bardzo często mam takie oczekiwanie, że On właśnie tą moją chorobę teraz uzdrowi. Prawda? Normalne oczekiwanie? Skoro jest uzdrowicielem, to on tą moją chorobę powinien uzdrowić. Proszę go przecież. Raz, drugi, trzeci. Proszę. Argumentuję. Ale jest różnica, kiedy powiem, on jest uzdrowieniem. Jest różnica? On jest uzdrowieniem. On nie tylko daje błogosławieństwa, on jest błogosławieństwem. To jest kolosalna różnica w rozumieniu. Ponieważ, mówię, jeszcze raz wracam do kwestii, mogę być chory, mogę nic nie mieć, mogę stać właściwie w obliczu śmierci, a mogę mieć radość. Bo on jest moim uzdrowieniem, on jest moim ratunkiem, on jest moim błogosławieństwem. Mogę nic nie mieć, a on jest moim błogosławieństwem. Jest różnica? Jest różnica, prawda? I to ważne jest czasami, nawet słowa, które gdzieś tam myślimy i wypowiadamy, jak rozumujemy o tym, jaki jest nasz Bóg. Dlatego mówi, wiedzcie to. Wiedzcie, rozumiejcie to, co naprawdę się dzieje. Rozkosz samym Bogiem i jeszcze dodałbym pośród tych, którzy Go kochają. Dlaczego to dodaję? Ponieważ bardzo często Bóg mówi, on się skupia, mówi, Kościół to jest moje wymarzone coś. Nie interesuje mnie nic innego. Wielkie mocarstwa, potęgi, wielcy królowie nie interesują mnie. Interesuje mnie mój Kościół. I jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga, a nie kocha mojego Kościoła, mówi, mojej oblubienicy, ten tak naprawdę coś jest nie tak. Naprawdę jest coś nie tak wtedy. Kościół jest niedoskonały. Tak jak współmałżonkowie są, nigdy nie są doskonali. Bóg zawsze nam daje niedoskonałych współmałżonków, bo chce w nas coś wyrobić. Bo chce w nas wyrobić cierpliwość, wytrwałość, miłość, która jest pomimo wszystko, ponad wszystkim. Tak to Pan Bóg zamierzył. Tego Kościół też nie jest doskonały, bo musimy Go kochać takim, jaki jest. Bo Bóg Go kocha. I dalej czytamy, piąty wiersz. Jeśli komuś z was brak mądrości, tak, czyli jakby antycypuje, myśli, jak ktoś odbiera jego słowa i ktoś odbiera, mówi, ale ja tego nie rozumiem, ja nie potrafię tego pojąć. Mówi, jakby wychodzi naprzeciw temu. Brak ci mądrości? Nie potrafisz tego zrozumieć? Poproś Boga. Poproś Boga. On naprawdę obficie każdemu daje. Obficie. Nie żałuje. Ale masz prosić z wiarą. Nie wątp. I to jest ciekawe słowo, wątpienie, to jest to samo słowo, co rozróżnianie. Rozróżnianie. W języku greckim powątpiewanie to jest to samo, co rozróżnianie. Czyli jakby właśnie patrzę na tą listę straty i zyski i czy to mi się opłaca? Być chrześcijaninem i iść za Chrystusem? Czy to mi się opłaca? I zaczynam w to powątpiewać. Zaczyna mi się to wszystko mieszać. Zaczyna mi się mieszać wartości. Czy mam pomóc? Po co? Mam ponieść stratę? Po co? Dlaczego? Dlaczego ja? Zaczynam poddawać w wątpliwość to, co Bóg obiecał. Mówi, tego nie róbcie. Proś o mądrość, ale nie poddawaj w wątpliwość tego, co Bóg powiedział. Bo będziesz jak fala morska. Raz dobry jesteś, raz ofiaruje coś, da nawet, a drugim razem idzie w tango i po prostu żyje po swojemu, żyje dla ciała, żyje dla swojego brzucha i tak dalej. Ma swoje inne bożki. Mówi, taki człowiek niech nie myśli, że coś od Pana otrzyma. Taki człowiek nie otrzyma od Pana nie tylko w tym sensie, że rzeczy, którą chciał. Nic nie otrzyma. Nic nie otrzyma. A to, co mówię, Bóg jest spełnieniem, Bóg jest tym błogosławieństwem. I dalej właśnie mówi dziewiąty wiersz, te dwie grupy, ubogi brat i bogaty. Mówi, bracie ubogi, zrozum, będziesz wywyższony. Tak? Już się ciesz ze swojego wywyższenia. Dziesiąty wiersz, bracie bogaty, czy siostro, czy bracie bogaty, ty ciesz się ze swojego poniżenia. Tak? Pamiętaj o tym, że jesteś jak trawa. Jesteś tylko chwilkę tu jesteś na ziemi. Pamiętaj, że te bogactwa, które masz, to wszystko, co masz, to jest tylko na chwilkę. Więc jak ważne jest to, żeby dobrze tym obracać, inwestować i rozumieć, ta mądrość polega, rozumiem, jaka jest moja pozycja. Jeżeli jesteś biedny, wiedz, że jest dla ciebie chwała, wiedz, że jest to spełnienie. Jeżeli jesteś bogaty, wiedz, że to wszystko przeminie, to co tutaj jest. I dwunasty wiersz mówi, błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Korona życia to inne sformułowanie na to, kiedy mówię o pełni, o spełnieniu. Wczoraj mówiłem o czymś takim dla dziewczyn. Każda kobieta chce być piękna, prawda? W ubraniu, w tym jak się stroi, jak się maluje. Każdy chce być lepszy zdrowotnie. Idziemy do sanatorium, stosujemy diety, cokolwiek. Chcemy być lepsi, prawda? Mężczyźni chcą lepiej wyglądać, sylwetkę mieć. Więc ćwiczą, więc robią coś. Chcemy być sprawniejsi, lepsi. Korona życia to tak naprawdę jest spełnienie tego wszystkiego. Bo życie wieczne to nie chodzi tylko o długość. Czas jest tylko chwilowo. To, co znajdzie, czas to jest tylko to, Pan Bóg dał na ten czas. Tak? Czas jest tylko chwilowy. My żyjemy w czasie. Bóg nie żyje w czasie. Wieczność to nie jest nieskończoność w liczbie czasu. Wieczność to jest jakość życia, którą Bóg ma dla nas. Ta korona życia to jest to spełnienie, które tak bardzo chcemy, które tak bardzo pragniemy, oczekujemy. I to jest Bóg, to jest w Chrystusie. Bądź cierpliwy, bądź wytrwały. Zrozum, co się dzieje z tobą. Zrozum, po co to wszystko. Policz to po stronie zysków. Nie strat. Zobaczysz, że otrzymasz tą koronę, która jest obiecana tym, którzy go miłują. Tak, zdać test, przejść przez ten test, zrozumieć, co się dzieje. Trzeba czasem zastanowić się nad swoim życiem, co mi się przydarza. Dlaczego to mi się przydarza? Trzeba policzyć nieraz, mówi, te błogosławieństwa, te rzeczy, które przykre się zdarzają. Zrozumieć, że Pan Bóg to zamierza ku dobremu. Nie po to, żeby mnie pozbawić czegoś, ale raczej odjąć coś złego ewentualnie, a dać mi coś lepszego. Czy w taki sposób myślę o Bogu? Czy myślę o Nim jako o tym, który rzeczywiście ma potęgę, ma wszechmoc? I myślę o Nim jako o tym, który jest dobry dla mnie? Czy myślę raczej w taki sposób, jak właśnie tutaj gdzieś tam często powiedziane w tym liście Jakuba, że sami sobie kombinujemy. Sami próbujemy być mądrzy. Myślimy sobie, tu pójdę, tam, to zarobię, tak. Myślę o swoim życiu, jak to jak mam sam tym wszystkim zawiadywać. Jak ja tego nie zrobię, to Pan Bóg tego za mnie nie zrobi. Oczywiście, że musimy pracować. Oczywiście, że mamy wkładać całego siebie. Ale muszę zrozumieć. Muszę zrozumieć, że spełnienie nie jest w rzeczach tego świata. Nie jest w najlepszym zdrowiu i w najlepszym koncie, które będę miał na koniec. Spełnienie jest w Bogu, w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. On jest wszechmocny, On jest dobry i chce, żebyś zdał i chce, żebyś Jemu zaufał. I tego, kochani, wszystkim życzę. I o to będę się modlił. Powstańmy do modlitwy.